Radio WPNA, a w radiu bardzo mili goście, prosto z Polski, ksiądz Jacek Stryczyk. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Oczywiście prezes fundacji, prezes Stowarzyszenia Wiosna, jak wielu również innych inicjatyw, o których na pewno część naszych słuchaczy dobrze wie. Jedną z tych inicjatyw od kilku lat jest Spring Foundation, czyli no odpowiednik Stowarzyszenia Wiosna tutaj w Stanach Zjednoczonych. I Spring Foundation reprezentuje w studiu Kinga Pindera-Kuczek. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Trudno było sprowadzić księdza Jacka do Chicago, czy sam już tak z przyzwyczajenia przyjeżdża, bo to już nie pierwsza wizyta.
Znaczy, ja tu jestem jak u siebie.
Tak, z księdzem nie ma problemu, z księdzem Jackiem nie ma problemu.
Bo wiele dobrych inicjatyw rozpoczęło się właśnie od Chicago. Pamiętam nasze ostatnie spotkania i rozmowy, że te niektóre biznesowe pomysły jakieś mają korzenie po tej stronie oceanu, tak?
Mnie kiedyś zaimponowali moi przyjaciele, którzy sobie świetnie radzili w życiu i byli osobami bardzo religijnymi. Jakby w Polsce nie spotkałem takich ludzi. Często wiara była powiązana z takim gettem mentalnym. Zresztą jak napisałem książkę Pieniądze w świetle Ewangelii, to było to powiązane z tym, że przeprowadziłem taką diagnozę mentalności Polaków i nazwałem to katomarksizmem. Że w Polsce wiele osób myśli, że Jezus kazał pomagać ubogim, a Marx kazał nienawidzić bogatych. To jest jakaś zbitka religijna, to wywodzi się jeszcze z czasów PRL-u i jakiś jest taki rodzaj oburzenia, czy obrazy na pieniądze. Do dzisiaj praktycznie 100% osób, z którymi spotykam się, ma z tym problemy. I ja mam taką misję, że jak zdajemy komuś tą nakładkę na umysł, taką podejrzliwość do pieniędzy, to wtedy on już zarabia. Zresztą nie wiem, czy Państwa interesuje tutaj taka anegdota. Kiedyś zrobiłem takie szkolenie w Polsce. Mówię, chciałby ktoś, żebyś żerował jego pożyczkę. Żerujesz czy nie? No i w Polsce wszyscy powiedzieli, że zależy, kto prosi. Po czym przyjechałem tutaj do Stanów, zrobiłem to z moimi przyjaciółmi i pytam się, czy byś żerował pożyczkę? A oni mówią wszyscy, niech mi pokaże swój biznesplan. No jakby, to jest jakby taka widoma różnica w sposobie podejścia do pieniędzy, tak? Czy mnie utopisz, czy to ma sens, co ty zamierzasz?
To jest w dalszym ciągu dla wielu osób szokujące. Książkę przeczytałem dwa razy w tamtym roku. Nie z dowierzaniem, bo zachęcony rozmową wiedziałem, że znajdę tam rzeczy prawdziwe. No to zresztą fakty są faktami i trudno też polemizować w jakikolwiek sposób. Jeżeli odniesienia są bezpośrednio znajdowane w Piśmie Świętym, a do takich przecież ksiądz w swojej książce marksistowskiej, przepraszam, o pieniądzach nawiązuje.
Ale ja mam jeszcze, bo to nie tylko, że książka, ponieważ no jestem myślicielem, filozofem, tylko tyle, że ja to potem praktykuję i ja jestem zdiagnozowany, że wszyscy, którzy ze mną się kolegują, mają w tym czasie wzrost przychodów. Więc to nie jest teoria, tylko to jest praktyka. I obecnie moją misją jest to, że chciałbym, żeby nie było biednych, to oznacza, że potrzebuję ludzi uczyć, jak zarabiać więcej. Jak wszyscy będą zarabiali więcej, to nie będzie biednych i ja mam luzy. I ja jestem otwarty na hawajskie wakacje. Tutaj jutro mamy bal, więc tak już coś się wydarzy w związku z Hawajami.
Nie ma nic złego w tym, żeby się radować, cieszyć, bawić i tańczyć. I taka zabawa, którą zapowiadamy, jest jutro, ale Państwa nie zaprosimy już na tą zabawę, bo te osoby, które nie skorzystały z zaproszenia na zwyczajnym świecie, nie dostaną się na hawajski bal, który organizuje Spring Foundation już po tej stronie oceanu. To jednak są konkretne działania tutaj. I Kinga zapytam, jakie ta szlachetna paczka przygotowana w tamtym roku, przygotowana teraz, na jakim etapie to wszystko jest?
No w tym roku już jesteśmy na etapie przeprowadzania drugiej edycji szlachetnej paczki USA. Wolontariusze odwiedzają rodziny, kwalifikują rodziny do projektu, bądź nie. Czasem rodziny nie są kwalifikowane i to też jest impulsem dla nich do zmiany niejednokrotnie. 18 listopada otwiera się baza danych z historiami rodzin, z której można będzie wybrać rodzinę i zachęcamy tutaj ludzi dobrej woli, ludzi o wielkim sercu i darczyńców, wyłączyli się w tym wspólnym dziele mądrej pomocy i wybrali rodzinę, którą będą w stanie obdarować w okresie przedświątecznym.
Mogę dać przykład niedawno odkrytej rodziny przez Anię, która była tu moją pierwszą misjonariuszką w Stanach. Ponad 60-letnia kobieta pracowała, utrzymywała się, wypadek, po wypadku straciła pracę i ubezpieczenie. A niedługo potem zmarła jej córka i została 6-letnia wnuczka. Ojciec nie wiadomo gdzie wyjechał ze Stanów. No i nie dość, że już miała trudność, żeby sama przetrwać, dodatkowe koszty związane z wnuczką już właściwie kładą ją. I jak sobie myślę, że takie osoby są odnajdywane tutaj, to jest jakby ten ideał, o który my walczymy. Ja w ogóle myślę, że Szlachetna Paczka jest odpowiedzią nie tylko na polską biedę, polskie podziały na biednych i bogatych, ale nawet dla tak krajów rozwiniętych jak Stany Zjednoczone, ponieważ my dwie rzeczy potrafimy. My potrafimy docierać do tych, którzy w tym systemie giną, jakby przestają być widzialni, nie wiadomo, że istnieją. A po drugie, wszystkie nasze projekty mocno działają na motywację, że ludziom się chce. Tak jak kiedyś 60-letnia pani mówi, że za wszystkie prezenty dziękuję, ale najbardziej za perfumy dla mnie i dla mojej mamusi. Wydawałoby się, że biedni potrzebują chleba, ale jak kobieta ma perfumy, to wie, że jej życie może być jeszcze piękne i chce się tym ludziom żyć. I my budzimy ludzi do życia. Ta pomoc jest naprawdę, to są prezenty, ona jest wielowątkowa. Szczerze powiedziawszy, przejrzałem w ogóle listę darczyńców z tamtego roku. Taka wartość paczki, $2000, jeden darczyńca. $3000, jeden darczyńca. Wow! No, jeszcze ciągle w Polsce mamy darczyńcę, który ufundował paczkę wartą 40 tysięcy złotych, czyli ponad $10000. Ale to są, bardzo, takie, są takie sytuacje.
Ale to bardzo ciekawe, o czym tutaj rozmawiamy, bo wielu się wydaje, no dobrze, jesteś biedny, to trzeba dać ci kaszy, chleba, mleka, podstawowych jakichś produktów, najtańsze ubranie i wtedy nasz chrześcijański obowiązek pomagania bliźnich mamy załatwiony. A tymczasem nie zawsze w ten sposób ta pomoc nawet nie cieszy, ale motywacja do tego, żeby coś zmienić w życiu, bo przecież to nie jest tak, że ktoś, kto dostanie paczkę, znajduje się w ciężkiej sytuacji, zawsze chce być w tej ciężkiej sytuacji, on chce wyjść z tego kryzysu, chce wrócić do normalności, chce w konsekwencji też mieć pieniądze, żeby samemu móc sobie radzić, więc często to takie właśnie rzeczy, o których mówicie, dziwne, inne, nawet luksusowe, mogą pomóc w takim rozwoju.
Mogą i są rodziny, które naprawdę brakuje takich elementarnych potrzeb, jak środki czystości, czy żywność, czy ubrania dla dzieci.
Oczywiście.
I to też jest w paczce, ale są rodziny, które radzą sobie, powiedzmy, na tym poziomie, natomiast żeby iść dalej w życiu i radzić sobie i poprawić życie swoje i swoich dzieci, potrzebna jest jakaś dodatkowa pomoc. Na przykład komputer, żeby można było wziąć klasy online na uczelniach. Dużo też rodzin, może źle powiedziałam dużo, jest sporo rodzin z tamtej edycji, które pozostają w kontakcie z fundacją i są pod...
Właśnie zapytać, czy istnieje tak zwany follow-up, czyli dotarcie do tych osób, którzy już otrzymali paczkę w poprzednich latach i to jest pytanie nie tylko do tych, którzy w tamtym roku w Chicago tą paczkę otrzymali, ale do tych dziesiątków tysięcy osób obdarowanych w Polsce. Czyli jaki kontakt jest, jak to stowarzyszenie monitoruje, czy te osoby znajdują się już w innym momencie swojego życia?
Tak, nie monitorujemy. Mamy taką zasadę, że każdy jest wolny. Tak jak my robimy postanowienia na nowy rok, że się zmienimy, a rzadko nam to się udaje. My dajemy impuls do zmiany, ale też sprzyjamy temu, że jeżeli wolontariusz spotka się z tą rodziną, jeżeli darczyńca ma kontakt, to z tego kontaktu może zbudować się więź. I my tego nie chcemy monitorować, bo nawet nie wiemy, jak byśmy mieli zadaniować wolontariusza, co ty masz tam jeszcze zrobić. Ale jeżeli to się toczy, mamy taką wolontariuszkę, która wywodziła się z Wałbrzycha, przemoc, uciekła od męża, mieszkała w takim komunalnym mieszkaniu, tam 5 stopni, bez wody, przeniosła się do Warszawy, no i pracowała w sklepie i wystarczało jej na tyle pieniędzy, że jak syn mówił, mamo, kup mi drożdżówkę tam za złotówkę, mówi, ja nie mam pieniędzy. I znaleźli ją nasi wolontariusze, dostała paczkę, no w paczce były ubrania, ubrała się, kosmetyki, jedzenie, więc mogła zacząć oszczędzać, no bo nie musiała na to jedzenie wydawać pieniędzy. I pierwsze, co zrobiła, no to stała się naszą wolontariuszką. Kilka miesięcy później przeszła kolejne kursy, zmieniła pracę i jest już na tym etapie wzrostowym. Uwielbiamy ją w naszym środowisku, ona się zintegrowała z nami i to jest też pomoc. I chciałem powiedzieć, że przeczuwam, że w Chicago jest też taki rodzaj w tej chwili biedy, który w Polsce jest bardzo dotkliwy, to jest starość. W Polsce ludzie nie wiedzieli, że ich emerytury tak się zdewaluują, że nie będą wystarczały na utrzymanie. My nie zmienimy ich emerytur, ale często ci ludzie przez kolejne decyzje życiowe doprowadzali tego, że są sami. Mamy taki projekt Paczka Seniora, kiedy zadaniem wolontariusza jest znalezienie sąsiadów podobnych osób, które by mogły stać się przyjaciółmi takich starszych osób i mamy świetne wyniki. Uwielbiam taką historię. Pan Kazimierz, 80 lat, mówi, że chętnie by poznał jakąś seniorkę i poszedł z nią na koncert kameralny. Wolontariuszka dzwoni do niego we wtorek, mówi: panie Kazimierzu, w czwartek będzie pan mógł iść na koncert. A co pan Kazimierz mówi? Będę gotowy. To, proszę państwa, jakby to należy tak też patrzeć na biedę, że bieda to jest to kasza, mąka, ryż, bierz, bądź biedny. To jest coś takiego, co dołuje, wyniszcza człowieka. Jeżeli my budzimy w nim siły życiowe, to nawet jak ma mało, bo mało to nie jest bieda w naszym świecie. Jesteś nikim, to jest bieda w naszym świecie.
Konkretne pytania, bo oczywiście Stowarzyszenie Wiosna znane jest na całym świecie, Spring Foundation coraz bardziej poznawana jest tutaj, ale konkretnie, jak można pomagać, jak można więcej się dowiedzieć i jak być pewny, bo to jest zawsze, kiedy mówimy o stowarzyszeniach, fundacjach, o charytatywności, kiedy pieniądze są przelewane, podawane, zawsze jest to pytanie, czy na pewno każda pomoc trafia tam, gdzie powinna trafić.
No, ta Szlachetna Paczka jest tak skonstruowanym projektem i tak mądrze przemyślanym, że ta pomoc naprawdę dociera tam, gdzie powinna, bo to są paczki dedykowane, czyli jeżeli wybieramy rodzinę z bazy danych, to tam generuje nam się e-mail z potrzebami tych rodzin i my przygotowujemy paczkę wobec tego, takich instrukcji, które darczyńca dostaje.
Ale wolontariusze są wcześniej szkoleni.
Szkoleni, oczywiście.
Kto nadaje się do tego, żeby otrzymać pomoc, a kto nie, bo jeżeli ktoś wygląda na biednego, i w ten sposób zarabia, a to jest taki styl życia.
Ja pamiętam czasy stanu wojennego, kiedy pomoc przychodziła akurat w mojej miejscowości blisko granicy z RFN-em, czy z RFN-em wtedy jeszcze z innym krajem, ale przez tamten kraj do Polski, że często te osoby, które przebierały się za biednych osób, podjechały Mercedesami. I takich osób jest nieuczciwych i mamy ich trochę, nie mówię, że sporo, trochę w Polsce, tylko na całym świecie.
Dlatego właśnie my nie zwracamy uwagi na to, że jak ktoś się prezentuje. My też mamy zasadę, że nie pomagamy biedzie roszczeniowej, czyli czym bardziej ktoś domaga się, że ma dostać, to tym bardziej ma pewne, że nie dostanie u nas nic. I wolontariusze też starają się zdiagnozować tą chęć zmiany swojego życia. I to są liczne warunki, które trzeba spełnić, żeby dostać tę pomoc. Bo gdybyśmy przekazali pomoc osobom, które zdobywają pomoc przez to, jak wyglądają, to miałby kolejny łup. To byśmy utwierdzili tych ludzi w przekonaniu, że warto oszukiwać i grać taką rolę. Dlatego mamy takie piękne dwie historie w Polsce. Jedna to jest historia małżeństwa, które 4 lata temu było na granicy nędzy. Przyszli wolontariusze, oni dostali tam wszystko, tam pomoc, ubrania i tak dalej. Pomyśleli sobie, może jednak sobie poradzimy w życiu, reaktywowali firmę i są teraz darczyńcami. I druga, kiedy wolontariusze odwiedzili małżeństwo z dziećmi, i wolontariusz powiedział, ale państwo są roszczeniowi, państwo mogliby dużo zrobić, żeby się utrzymać i odmówili im pomocy. I wieczorem, bo mamy potem świadectwo tych ludzi, wieczorem to małżeństwo usiadło i zaczęło o tym rozmawiać i doszli do wniosku, że wolontariusz miał rację. Zmobilizowali się, reaktywowali firmę i dobrze sobie radzą w życiu. Że czasami to powiedzenie nie, jesteś na złej drodze jest tyle samo warte, co przekazanie pomocy. I to, o czym w ogóle mówię, jest tak naprawdę ewenementem w naszym kraju. Jakby ciągle się wszyscy boją, że jak można odmówić komuś, kto prosi. I ja mówię, że jak ktoś chce zajmować się pomaganiem, to musi być asertywny. To mówienie nie jest podstawą.
To zaraz powiem, nie, będzie koniec czasu. A propos asertywności.
Jak nie teraz, to kiedy?
Ale to są tacy goście, którzy się nie wpraszają, których się zaprasza, a ci, którzy właśnie, no tak samo działa, którzy stoją za drzwiami, żeby tylko kolejny raz wyciągnąć rękę. Tacy mogą być podejrzani, ale niekoniecznie muszą. Kingę zapytam jeszcze naprawdę na zakończenie, bo musicie przecież przebierać się w te hawajskie stroje i przygotować się jutro do balu. który organizujecie. Ilu takich wyszkolonych wolontariuszy jest działających w Chicago? Jakie zamierzenia rozwojowe? Ile wyczuwacie, że tej pomocy rzeczywiście trzeba w naszym polonijnym środowisku?
W tym roku mamy przeszkolonych 35 wolontariuszy.
35
wolontariuszy Super W, którzy gotowi są pójść do rodzin. To jest łącznie z członkami fundacji. To jest duży, dynamiczny rozwój, bo w tamtym roku było nas 12. Mhm. 12, więc w tym roku jest 35 wolontariuszy przeszkolonych. Do tego dochodzą jeszcze wolontariusze, którzy zajmują się logistyką w dniu finału oraz inne osoby, które są w stanie pomóc fundacji, na przykład w obsłudze mediów społecznościowych lub strony internetowej, czyli takiej pomocy zaplecza technicznego. No i chcemy się rozwijać, właśnie rozwijać się w tych zasobach ludzkich, czyli docierać do coraz większej ilości rodzin w potrzebie, docierać do wolontariuszy, którzy będą chcieli z nami pracować, ale też chcemy się rozwijać troszkę programowo, bo jest tutaj, zauważamy taką potrzebę tej pomocy nie tylko materialnej, ale takiej pomocy egzystencjonalnej tym rodzinom, gdyż one zmagają się z problemami na przykład bariery językowej, nieumiejętności poradzenia sobie w zaklimatyzowania się w tych warunkach amerykańskich, pomocy w urzędach, więc już po tamtej edycji mieliśmy kilka przypadków, gdzie wolontariusz tak mocno wchodził w relacje z tą rodziną i chciał i poznał tą rodzinę, że właśnie pomagał również w ten sposób, która wykraczała poza tylko tą paczkową pomoc.
W biznesplanie jakieś założenie jest, ile tych paczek rokrocznie musi być wydawanych, żeby osiągnąć sukces?
Znaczy pomoc dla rodziny jest dedykowana, darczyńca decyduje o tym, aczkolwiek w Polsce przyjęliśmy, że jak wybierasz rodzinę, to szukasz takich środków, żeby wszystkie potrzeby zaspokoić, czyli te podstawowe jedzenie, środki czystości, ubranie, ale czasami właśnie prezent, który ma charakter taki cywilizacyjny, jak laptop czy pralka. Natomiast ja mogę powiedzieć tak, na razie większości wolontariusze to wolontariuszki z dziećmi, panie, które albo pracują, bo są w domu. I mamy taki sam syndrom jak kiedyś w Polsce, że facetom się wydawało, że tak ważne rzeczy robią, taką mają misję życiową, że już nie mogliby, a wydaje mi się, że to jest bardzo męski projekt, ponieważ wyjście do rodziny, wejście do świata biedy, wzięcie odpowiedzialności za życie drugiego człowieka, także tu przewiduje rozwój. Wydaje mi się, że te 30 kilka rodzin, które w tym roku otrzyma pomoc, to też nie jest jeszcze dużo i to jest dopiero pierwsza taka penetracja tego środowiska. Ja mam takie przeczucia, nawet pewność, że tych ludzi na dnie jest dużo, którzy tutaj funkcjonują i tylko po prostu nie ma kogoś, kto by do nich dotarł. Natomiast my zajmujemy się motywowaniem ludzi. Jeżeli jeszcze mogę, nie ryba, nie wędka. Bo jak ktoś nie ma mentalności wędkarza, dostanie wędkę, to ją sprzeda i kupi ryby. Na przykład chodzą dzieci do szkoły, ale nie chcą się uczyć. Szkoła to jest wędka. Ale mentalność wędkarza. Jak ktoś ma mentalność wędkarza, to weźmie kij i złowi. Jak ktoś ma mentalność radzenia sobie w życiu, to zawsze sobie poradzi. Dlatego kluczowe w tym pomaganiu jest praca na mentalności. My wszystkie projekty mamy zbudowane tak, że to jest praca mentalności, bo jeżeli ten facet utrzyma garnitur, ubierze go, to on mentalnie się zmienia. Jak mamy dzieci w Akademii Przyszłości, najgorsi uczniowie, a na dzień dziecka siedzą w fotelu prezesa dużej firmy, to my nie tłumaczymy mu, że on może być bogaty. On to wie, że kiedyś tam był. I to jest tak wszystko programowane, żeby to była zmiana mentalna, bo tylko zmiana mentalna daje nadzieję na prawdziwą zmianę życia tych ludzi. My im nie dokładamy rzeczy, które dalej będą marnowali, tylko zmieniamy mentalność, żeby sobie sami te wszystkie rzeczy i te potrzeby zaspokoili.
Amen.
Alleluja.
Alleluja, alleluja. Do zobaczenia, mam nadzieję, za rok. No to wiem, że ksiądz Jacek już ma taki roczny bilet wykupiony tutaj, żeby zawsze być motywującym. Nie alleluja. Jeszcze jedno pytanie, bo tak, bo zawsze chcemy się wyróżniać i być najlepsi. Mówię tutaj my, Polacy mieszkający w Chicago i poza imigrantami Polakami tutaj chicagowskimi, stowarzyszenie dociera do innych skupisk Polonii na świecie?
W strategii rozwoju jesteśmy otwarci obecnie na ekspansję globalną. Mhm. Brakuje nam w Polsce zasobów, pieniędzy, bo jednak to kosztuje. Na razie z każdego roku walczymy sami o przetrwanie, żeby sfinansować tę działalność. Natomiast moja idea jest taka, żeby przez środowisko polonijne, które jednak znają ten projekt, systematycznie pokazywać go na świecie. Tym bardziej, że jak pracujemy na przykład w Europie z partnerami, podobnymi organizacjami, to wszyscy otwierają usta i mówią, wow, taki projekt, nie mamy takiego i chcą, tylko my nie mamy zasobów. W tym roku będzie na Ukrainie, w Rumunii, a to oni bardzo chcą. Natomiast już pierwszy globalny projekt, który się rozwija, to jest Ekstremalna Droga Krzyżowa, którą przygotowujemy wielojęzycznie. I teraz skończyłem pisać, opracowywać rozważania, tak żeby na każdym, w każdym miejscu na świecie ludzie czuli to, że to jest ich droga, ich zmiana i to jest już prawdziwie globalny projekt.
A o tym sobie proszę poczytać. Jak ktoś słucha naszej audycji, to nie mam najmniejszego, nie mam wątpliwości, że potrafi sobie wygooglować, znaleźć w internecie wszystkie te wspaniałe rzeczy. Jeżeli nie, to odsyłam do springfoundation.org, chicagowskiej strony internetowej, Stowarzyszenie Wiosna, Ekstremalna Droga Krzyżowa, wiele innych projektów, w których uczestniczy ksiądz Jacek Stryczek, a Kinga Pindera Kuczek pomaga tutaj rozwinąć fundację i mieć już w przyszłym roku 100 wolontariuszy.
Dziękuję. Ona tu pracuje, ja im pomagam.
Dziękuję wam bardzo serdecznie, miłego pobytu i do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce.
Dziękuję bardzo.